Miłość być wśród was, braci i sióstr, i w tym zgromadzeniu w Białogardzie, dlatego, że do tego zboru czuję taki szczególny sentyment i dziękuję Panu za ten święty przywilej. Dziękuję braciom za pieśń, braterstwu za zaśpiewanie tej pieśni, która stawia nam pytanie, kto za nas przelał świętą krew? Chrystus Pan. Chrystus Pan przelał za nas swoją świętą krew. I tak w tej ostatniej chwili dnia dzisiejszego, w ostatniej godzinie naszych rozważań, przyjmijmy jako treść wykładu, treść i tytuł naszych rozważań: Krzyż Chrystusowy naszą chlubą. Co znaczą te słowa? Starajmy się zrozumieć treść tego zdania, przyjąć to, zabrać z sobą, oby krzyż Chrystusowy był chlubą każdego z nas na każdy dzień naszego życia. To jest moje serdeczne życzenie i w tym kierunku starajmy się zwrócić naszą uwagę, dlatego że do tego zachęcił, pobudził nas i zobowiązał nas do takiej chluby apostoł święty Paweł. Pamiętamy, że ten mąż, jeden z apostołów z łaski Bożej, ubogacony Duchem Świętym, korzystając ze znajomości Starego Testamentu, z zapisów i proroctw, rozmiłował się w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I podstawą naszych rozważań niechaj będą słowa apostoła Pawła zapisane w liście do zborów galackich, rozdział 6, a 14 werset. Tam apostoł święty Paweł pozostawił nam takie słowa: co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Krzyż Chrystusowy, chlubą apostoła świętego Pawła, i zwraca tu uwagę na dlaczego, powody tej chluby i znaczenie, wielkość krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Przez krzyż Chrystusowy świat dla mnie jest ukrzyżowany, pisze święty Paweł. Ja jestem ukrzyżowany dla świata. Jest to szczere, serdeczne wyznanie apostoła świętego Pawła, naśladowcy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jego głębokie i szczere wyznanie niechaj będzie dla nas przykładem. Jakie jest znaczenie słowa chluba, a szczególnie w tym wersecie? Bo słowo chluba wśród ludzi może mieć bardzo obszerne znaczenie, ale nie będziemy zwracać uwagi na wszystkie powody, przyczyny i na wszystkie znaczenia słowa chluba. Chlubić można się z tego, co ma jakąś wartość i znaczenie. Czy nie tak? Czy wypada chlubić się z rzeczy mało wartościowych albo w ogóle bezwartościowych? Oby tak nigdy w naszym życiu nie było. Jeżeli mamy się chlubić, to z tego, co ma jakąś wartość. Chlubą jest to, co przynosi zaszczyt i chwałę. Są okoliczności w naszym życiu, jakieś sprawy, które nas bardzo blisko dotyczą, i jest słuszną rzeczą, że możemy się z nich radować, inaczej chlubić. Chlubienie to nie jest pysznienie się, to nie jest ambicja, ale to jest taka prawdziwa chluba, jaką zaleca Pismo Święte. Chlubić można się z tego, co daje nam pełnię radości i zadowolenia. Z tego, co czyni nas szczęśliwymi. I to ostatnie z tych zdań, może ono w kolejności winno być pierwsze. Chlubić trzeba się z tego, co jest gwarancją naszego zbawienia. A gwarancją naszego zbawienia jest krzyż Chrystusowy. A zatem, w ślad za świętym Pawłem, starajmy się chlubić z krzyża Chrystusowego. Ku uzasadnieniu tych myśli przypomnijmy sobie słowa, natchnione słowa Boże wyrażone przez proroka Jeremiasza. 9 rozdział, 24 werset, tam mamy napisane: niech się nie chlubi bogaty z bogactwa swego. Niech się nie chlubi mądry ze swej mądrości. Niech się nie chlubi mocarz ze swej mocy, bo to wszystko może przeminąć i pozostaniemy bardzo, bardzo ubogimi. Ale kto się chce chlubić, to niech się chlubi z tego, że mnie zna, mówi Pan. Że mnie zna, że ja jestem Pan, który czynię miłosierdzie i sąd. Miłosierdzie i sąd i sprawiedliwość. Aby kto się chlubi, w Panu się chlubił. A więc jest naszą powinnością wybierać sprawy, okoliczności, z których godzi się chlubić. Bo Pismo Święte wyklucza chlubę z własnych osiągnięć. Bywa tak, że ludzie są skłonni, aby się chlubić, pochwalić czymś, co ja to zrobiłem, co osiągnąłem, do czego to doszedłem, swoim, no, różnymi sposobami swymi, ale apostoł święty Paweł mówi: cóż masz, czego byś nie wziął? A jeżeli wziąłeś, to dlaczego się chlubisz, jakobyś nie wziął? Więc jeżeli dostąpiliśmy łaski usprawiedliwienia, z łaski Bożej mamy wiarę w okupową ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa, to starajmy się chlubić taką chlubą, która powoduje w nas uczucie pokory, uniżenia, świadomość, że to, co mamy, to są dary Boże. Chluba, naszą chlubą niech będzie to, co nas czyni pokornymi, wdzięcznymi i bojaźliwymi wobec Pana, a tym jest Krzyż Chrystusowy. W pierwszym liście do Koryntian, 2 rozdział, 1 i 2 wersety, apostoł święty Paweł napisał, że nie osądziłem za rzecz potrzebną co innego umieć między wami, tylko Jezusa i to onego ukrzyżowanego. Że tak mamy napisane, starajmy się, drodzy braterstwa, przypominać te zapisy Pisma Świętego, natchnione słowa apostolskie i przyjąć to jako naukę, niech nam to towarzyszy w naszym życiu. Kiedy spoglądamy na apostoła Pawła, to powstaje takie pytanie, skąd ta miłość Pawłowa do Pana Jezusa Chrystusa i to onego ukrzyżowanego? Nas to może nie dziwi i to przechodzi wokół nas, może jesteśmy nieco obojętnymi, bo my z pogan nie mieliśmy jakiejś takiej jak gdyby urazy czy czegoś ujemnego uczucia względem krzyża. Ale Żydzi? Apostoł święty Paweł, który był Żydem, faryzeuszem, miłośnikiem ustaw ojczystych, bardzo dobrze pamiętał na zapis w Księdze Mojżeszowej, że przekleństwem Bożym jest ten, co zawisł na drzewie. Przecież święty Paweł znał ten zapis, że kto wisi na drzewie, to jest przeklęty. I on ma się z tego chlubić? Były ku temu pewne przyczyny i powody. I słusznie apostoł święty Paweł za swoją chlubę przyjął krzyż Chrystusowy, Chrystusa ukrzyżowanego. Tu należy znaleźć jak gdyby łączność i powody, dlaczego święty Paweł zwracał uwagę i tak wysoko sobie cenił krzyż Chrystusowy. Rozmowa Pana naszego Jezusa Chrystusa z Nikodemem nie była apostołowi obcą, nie była nieznajomą. To, co napisał ewangelista Jan, to jest rozmowa naszego Pana z Nikodemem, 3 rozdział Ewangelii świętego Jana, czytamy obecnie werset 14. A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Często śpiewamy werset 16. że Bóg umiłował ten świat, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, dał Syna swojego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale gdybyśmy postawili pytanie, w jakich okolicznościach i do kogo Pan Jezus wypowiedział te słowa o miłości Bożej, o miłości Pana Boga do ludzkości? Pan Jezus te słowa powiedział w swojej rozmowie z Nikodemem. Właśnie owej nocy, kiedy ten człowiek, chcąc dowiedzieć się, że szuka wyjaśnienia pewnych spraw, które go nurtowały, przyszedł i Pan Jezus tą okoliczność wykorzystał, aby dać nam cenne lekcje. Ta rozmowa, opis tego wydarzenia rozpoczyna się w wersecie pierwszym, a kończy się dopiero aż w wersecie 21. Według tego podziału Pisma Świętego to około 20 wersetów jest na rozmowę naszego Pana z Nikodemem, a tym więcej na mowę Pana naszego Jezusa Chrystusa. I w tej bardzo istotnej i bardzo ważnej wypowiedzi Pan Jezus przywodzi na pamięć wydarzenie z dawnego czasu, sprzed może 2000 lat, gdy Żydzi wędrowali po puszczy i tam zaszła potrzeba i było boskie polecenie do Mojżesza, aby uczynił węża miedzianego i wywyższył go na drzewcu. Jeszcze raz werset 14. A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. To słowo musi padło z ust Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to nas skłania do głębszego wniknięcia w wielkie dzieło, które dokonał nasz Pan przez to, że zakończył swoje życie na krzyżu. Albowiem tak, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I właśnie wąż wywyższony przez Mojżesza na pustyni Pan Jezus przywołuje, aby przez to przedstawić ważność i doniosłość swojej misji. Dziwne jest to wywyższenie. Tak jak to słowo musi, to nie może być inaczej, tylko jednak nasz Pan, była potrzeba, Pan Bóg tak zamierzył, aby Chrystus umarł na krzyżu. Ale to słowo wywyższenie, ono powtarza się w Biblii, bo jeszcze w 12 rozdziale Ewangelii Świętego Jana mamy napisane, Pan Jezus mówi o sobie, ja, gdy będę wywyższony, podniosę wszystkich do siebie. Wspaniała nadzieja, ale powierzchowne spojrzenie skłania nas ku temu, żeby myśleć, że to nasz Pan wywyższony do chwały, do niebios. Ale jednak nie, bo tam mamy napisane, a mówiąc o wywyższeniu, jak gdy będę wywyższony, to mówił o swojej śmierci na krzyżu. I tu znów spotykamy słowo, jak Mojżesz wywyższył węża, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Wywyższony od ziemi, podniesiony. Tak jak gdyby na widok dla całej ludzkości. W 5 tomie jest taki wykład pod tytułem Konieczność pojednania. Kiedy właśnie w tym tomie Bradasław przedstawia nam, wyjaśnia całą filozofię pojednania, to między innymi wskazuje, co jest powodem i jak gdyby skąd wynika ta potrzeba śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przekleństwo. Przekleństwo, które spadło na Adama w wyniku jego nieposłuszeństwa, jako słuszna, sprawiedliwa kara, a tym samym spadło to na całe potomstwo Adamowe, to woła o boskie zmiłowanie. To woła o zadośćuczynienie boskiej sprawiedliwości. Konieczność pojednania wynikała z przekleństwa, które było i jest na całym rodzaju ludzkim. A cel? Cel tych wszystkich wydarzeń to odkupienie, zbawienie, pojednanie i żywot wieczny w Jezusie Chrystusie Panu naszym. I tu znajdujemy już to uzasadnienie tych słów, które powiedział nasz Pan, że tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Wywyższenie Syna Człowieczego na krzyżu to Jego ofiarnicza śmierć, jako cena okupowa za cały rodzaj ludzki, za Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki. Aby bliżej i może wnikliwiej spojrzeć i nieco więcej dowiedzieć się, wspomnijmy ten zapis, opis tego wydarzenia, 4 Księga Mojżeszowa, 21 rozdział, czytamy od wersetu 4 kilka następnych. Potem się ruszył lud od góry Hor drogą ku Morzu Czerwonemu, aby obeszli ziemię edomską i utrudził się lud bardzo w onej drodze. Inny przekład mówi, że zniecierpliwił się lud w onej drodze. Przetoż mówił lud przeciwko Bogu i przeciw Mojżeszowi, przedżeście nas wywiedli z Egiptu, abyśmy pomarli na tej puszczy, bo nie masz chleba ani wody, a dusza nasza obrzydziła sobie ten chlebnik czemny. Przetoż puścił Pan na lud węże ogniste, którzy kąsali lud i pomarło wiele ludu z Izraela. Przyszedłszy tedy lud do Mojżesza, rzekli, zgrzeszyliśmy. Zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się Panu, aby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za ludem. I rzekł Pan do Mojżesza, uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu i stanie się, ktokolwiek ukąszony będąc wejrzy nań, że żyw zostanie. Sprawił tedy Mojżesz węża miedzianego i wystawił go na drzewcu i było to, gdy kogo wąż ukąsił, a spojrzał na węża miedzianego i został żywy. Inaczej śmierć na tych, którzy byli dotknięci żądłem jadowitych wężów. Może dobrze będzie wspomnieć w krótkości okoliczności, kiedy to było. Było to już po śmierci Arona. Między przystankami Hor i Obot było to już niedaleko Jordanu. Prawie pod koniec 40-letniej wędrówki. To nie jest bez znaczenia. Lud utrapiony, utrudzony, ale postawa tych ludzi w stosunku do Mojżesza i do Pana Boga była taka żałosna postawa. Narzekanie na mannę i szczególnie to określenie manny jako chleb nikczemny, to przecież było wyraźną winą tego narodu. Tą manną żywili się przez blisko 40 lat, może jeszcze niespełna. 40 lat korzystali z tego niebiańskiego chleba, z cudownego chleba. Zaczęli szemrać, to chlebnik czemny. Narzekali na mannę, na brak wody, w ogóle wspominali, lepiej wrócić do Egiptu. I gdy wspomnimy, że w innych okolicznościach, gdy naród izraelski był w niedostatku, to Pan Bóg dawał im ratunek. Ale w tej chwili podsumujemy tą postawę narodu izraelskiego. Narzekanie na mannę. Jako skutek narzekania i braku wiary, braku pokory, Pan Bóg posłał węże ogniste, pomarło wielu z Izraelczyków. Ale też mamy wspomniane, że naród izraelski zauważył swój błąd. Upamiętali się, widzimy ich żal, ich pokutę. Żal, pokuta, prośba o ratunek, modlitwa Mojżesza i pańskie polecenie. Przygotuj węża, zawieź go na drzewcu. I jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna i bardzo ważna. Każdy ten szczegół, który wspomniałem, jest niezbędny, aby otrzymać, dostąpić łaski, otrzymać boskie przebaczenie, usprawiedliwienie, otrzymać żywot wieczny, ale szczególnie wymownym jest boskie polecenie, konieczność patrzenia na węża. Kto spojrzy, to będzie żył, Ale kto zlekceważy tą sposobność, niestety życia mieć nie będzie. Tak jak to bywa wiele razy, że wydarzenia opisane w Piśmie Świętym, one mają wielorakie znaczenie dla tych, którzy zapoznają się z tymi wydarzeniami. I to boskie polecenie, i tak jak szemranie, i w ogóle to całe wydarzenie, to ma również cenną lekcję. Nie tylko wskazanie na odkupienie przez ofiarniczą śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale również w tym wydarzeniu dla nas jest przestroga. I apostoł święty Paweł w tym pierwszym liście do Koryntian, już w 10 rozdziale, 9 werset, wydarzenie to nazywa kuszeniem Pana. I mówi, nie kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i poginęli od węży. Inny przekład mówi kuszenie Pana. Nie kuśmy Pana, nie kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i poginęli od węży. Przestroga. Ale czy tylko przestroga? Zdaje się słuszną myślą być, że naród izraelski, Żydzi, w tym wydarzeniu mogą być ilustracją całej ludzkości, która w wyniku grzechu jest dotknięta żądłem śmierci. Bodziec śmierci jest grzech. Grzech pierworodny, który miał miejsce tam, w ogrodzie Bożym, w Bożym Królestwie. Tam wąż dotknął żądłem grzechu naszych pierwszych rodziców. I kiedy przyglądamy się na to wydarzenie, a to ma pewien związek. I tak jak możemy zauważyć, że w wielu innych przypadkach, gdy naród izraelski ponosił pewne trudy, był dotknięty pewnymi uciskami, to gdy byli w Rafidym, tam nie dostało, brakowało wody, Pan Bóg polecił Mojżeszowi, uderz laską w skałę. Mojżesz uderzył, woda wypłynęła. Stało się zadość potrzebom narodu izraelskiego. Kiedy w innym przypadku Pan Bóg dał im mięso, będziecie jeść aż do syta. I stało się. W innym jeszcze przypadku Pan Bóg daje chleb. I tak Pan zaspokajał potrzeby narodu izraelskiego. Ale już pod koniec ich drogi to Pan Bóg nie daje ratunku w postaci takiej, jak gdyby naturalnej, żeby mogli zaspokoić te swoje potrzeby. Posyła węże, jadowite węże, które były dla nich plagą i zamiast życia niosły śmierć. Dlaczego tak? Dlaczego taka reakcja Pana Boga? Stąd mamy lekcję, że chcąc otrzymać błogosławieństwo, to trzeba przyznać się do błędu. Uznać, być świadom swojej własnej nicości. Pokutować, prosić o łaskę i przebaczenie. To jest lekcja, z której naród izraelski przynajmniej w pewnej mierze skorzystał. I tak jak czytaliśmy, w tam wersecie 8 mamy napisane bardzo wyraźne boskie polecenie, aby Mojżesz uczynił miedzianego węża, wystawił go na drzewcu i ten wąż przez spojrzenie na niego miał przysłużyć się do ratunku od śmierci. I to, co już wspominaliśmy, do ludu było skierowane poselstwo patrz i żyj. I te słowa niech nam towarzyszą przez całe nasze życie. Patrz, wierz w Chrystusa ukrzyżowanego, a będziesz żył. To jest bardzo cenna nauka. Ale wciąż pozostaje pytanie, dlaczego węża? I przypomnijmy sobie niektóre wydarzenia z przeszłości w historii narodu izraelskiego. Do zachowania pierworodnych w Egipcie, od śmierci, a zatem później jako skutek, w związku z tym, wyprowadzenie narodu izraelskiego, Pan polecił odłączyć i zabić baranka. W specjalny sposób przygotować i jeść tego baranka w domach narodu izraelskiego. Dla ratunku był dany baranek. Baranek, zwierzę sympatyczne, ogólnie lubiane, zwierzę domowe, według zakonu czyste, jadalne, powiedzielibyśmy zwierzę koszerne. Ale to był baranek. Na górze Moria Pan Bóg obmyślił i przygotował baranka. Na górze Moria krew baranka była przelana według boskiego polecenia. Jan Chrzciciel po chrzcie Pana naszego Jezusa Chrystusa, po Jego powrocie z pustyni, obwieścił, wskazał ręką, wskazał palcem: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Było to w jeden dzień. W następnym dniu znów Pan Jezus przechodził i znów Jan Chrzciciel mówi: oto baranek Boży. Baranek. Apostoł Święty Paweł, kiedy pisał list do braci, to w naszym umyśle i w naszym sercu pozostało to pamiętne zdanie apostoła Świętego Pawła: baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus. Baranek. I śledząc Pismo Święte, zapisy Świętej Księgi, zauważamy, że tam na Górze Syjońskiej objawiciel Jan widział baranka stojącego właśnie na Górze Syjońskiej, a z nim 144 tysiące jego naśladowców, wybrańców Bożych. I znów baranek. W dniu pojednania ofiarą za grzech był, najważniejszą ofiarą za grzech był cielec. Cielec. Zwierzę domowe, sympatyczne, czyste i przyjazne ludziom. Dlaczego w przypadku, w tej sytuacji, tam w czasie pielgrzymowania narodu izraelskiego, Pan Bóg polecił przygotować węża? Wąż. Jakie odczucie, jakiego uczucia doznajemy na samo słowo wąż, a jeszcze jadowity? Apostoł Paweł napisał, wyraził swoją obawę, też w liście do Koryntian, drugi list, 11 rozdział, 3 werset. Apostoł wyraża swoją obawę i pisze, że boję się, by snadź jako wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak też, aby skażone myśli wasze nie odpadły od prostoty one, która jest w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł przywodzi na pamięć węża i jego niecne dzieło w ogrodzie Eden. I to skutki tego są aż do dni dzisiejszych. Wąż to symbol grzechu. Wąż, symbol przekleństwa. Wąż to odradzający i przeklęty płaz. Przeklętym będziesz. Będziesz pełzał na brzuchu. Wąż, symbolem przekleństwa. I znów przypominamy sobie słowa Pana Jezusa: a jako Mojżesz węża wywyższył na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Baranek i wąż. Dwa symbole wielkiego zbawienia przez odkupienie. Dlaczego ten kontrast? I to kontrast bardzo głęboki, bardzo wielki. Myślę, że każdy z nas, słysząc te słowa, to widzi, że to są dwie bardzo różne sprawy. Baranek i wąż. Baranek jako sympatyczne zwierzę poddające się na zabicie ukazuje nam absolutnie doskonałe posłuszeństwo, absolutnie doskonałe posłuszeństwo Pana naszego Jezusa Chrystusa względem woli Bożej. To w baranku możemy widzieć, choć to nie jest zwierzę doskonałe, ale jednak według zapisu Pisma Świętego możemy tak odczytać i tak rozumieć. Baranek przez swoją łagodność przedstawia nam naszego Pana Jezusa Chrystusa jako posłusznego woli Ojca. I dlatego przypomnimy słowa zapisane przez proroka Izajasza, 53 rozdział, a 7 werset. Uciśniony jest i utrapiony. Nie otworzył ust swoich, jako baranek na zabicie wiedziony był i jako owca przed tymi, którzy ją strzygą, nie oniemiał i nie otworzył ust swoich. Nasz Pan nie bronił się przed wypiciem kielicha śmierci, który był Jemu nalewany przez samego Ojca. I mówi do Piotra: Piotrze, schowaj miecz, włóż go na swoje miejsce. I zali ja nie mam pić kielicha tego, który mi nalewa Ojciec? Oto nasz Pan jako baranek, Jego doskonałe posłuszeństwo. Baranek ukazuje nam ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa według boskiego sposobu patrzenia. To Pan Bóg tak go widział, jakoby śmierć baranka, śmierć swojego syna. I apostoł Paweł, który zagłębiał się w to zagadnienie, daje nam piękne światło, które nam ukazuje posłuszeństwo Pana naszego Jezusa Chrystusa. List do Efezjan, 5 rozdział, czytamy pierwsze wersety w tym rozdziale. Którekolwiek tłumaczenie będziemy czytać, to te słowa nas zdumiewają i zobowiązują nas do chwilowego dumania nad treścią tych słów, nad treścią tego zapisu. Apostoł Paweł kładzie na nas takie zobowiązanie i zachęca nas i pisze: bądźcie tedy naśladowcami Bożymi jako dzieci miłe. Jakie wielkie zadanie. My mamy być naśladowcami Bożymi. Ale w jaki sposób? To mamy napisane w poprzednim jeszcze rozdziale, że w miłości. Jako Pan Bóg nas umiłował, tak winniśmy my miłować tych, z którymi żyjemy. A chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie na ofiarę i na zabicie Bogu ku wdzięcznej wonności. Drodzy braterstwa, jak zrozumieć te słowa? Zabicie, ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa to wdzięczna wonność przed Panem Bogiem? Czy Pan Bóg przyjmował to jako... Czy było to dla Pana Boga przyjemnością, gdy nasz Pan konał na krzyżu? Na chwilę stała się ciemność. Ale to nie tylko Jego śmierć, bo inni ludzie umierali, będąc ukrzyżowani. Ale o śmierci innych ludzi nie ma takiego zapisu i tego nie widzimy. Pan Jezus Chrystus umiłował nas i ta miłość Jego do nas spowodowała, że wydał samego siebie na ofiarę i na zabicie Bogu. A nasz Pan Jezus, nasz Pan został zabity przez ukrzyżowanie. Tak pisze apostoł Piotr. Mówi: którego wziąwszy, przez ręce niezbożników zabiliście księcia żywota. Pan Jezus dał samego siebie na okup, na zabicie Bogu. I gdyby na tym kończyło się zdanie, może łatwiej by nam to było zrozumieć. Ale pozostały jeszcze dwa słowa. Na zabicie Bogu ku wdzięcznej wonności. Wdzięczną wonnością dla Stwórcy była ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tak myśląc o tym, to możemy powiedzieć, że w historii wszechświata nie było i chyba nigdy więcej nie będzie przyjemniejszej ofiary Panu Bogu, niżeli posłuszeństwo aż do śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. To była ofiara na ołtarzu, który przygotował Pan Bóg, była to ofiara całopalenia i dla Pana Boga było to miłą wonnością, wdzięczną wonnością. Tu widzimy posłuszeństwo naszego Pana i Jego śmierć sprawiła to, co Pan Bóg miał w swoim zamiarze. O wiele wcześniej, być może przed Logosem było to tajemnicą, że Pan Bóg w swoim planie zamierzył, postanowił, aby swojego posłusznego Syna nagrodzić, zaszczycić, uwielbić najwyższą nagrodą, to jest boską naturą. A do tej nagrody, do tej chwały i czci wiodła droga przez krzyż. Wiodła droga przez to, że miał stać się poza figurą onego miedzianego węża. I właśnie ta trudna droga była przez Pana Boga naznaczona, wytyczona i tak to miało być. Tą wielką ofiarę i na tą naukę wskazał już kiedyś Abel, kiedy złożył Panu Bogu lepszą ofiarę. Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego śmierć na krzyżu otworzyła drogę do wielu innych, do otworzenia i realizowania wielu innych zarysów boskiego planu. Ukazuje nam to wielką miłość wszechmocnego Stwórcy i miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest jak gdyby jedna lekcja. Kolejna lekcja z tego wydarzenia to jest, że wywyższenie miedzianego węża na pustyni ukazuje nam ogrom poniżenia Syna Człowieczego, poniżenia przez ludzi. Tego nie było widać w baranku. Baranek odłączony, zabity, podobnie na górze Moria, w tamtej okolicy, ale przez wywyższenie węża na pustyni dostrzegamy, że poniżenie naszego Pana, Jego pokorę, o którym wspominał brat w poprzednim wykładzie, ukazuje nam to posłuszeństwo naszego Pana w Jego poniżeniu, posłuszeństwo aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. I to ukazuje nam ofiarność Pana naszego Jezusa Chrystusa. To wydarzenie również ukazuje nam to, o czym wspomina prorok Boży Izajasz w tym 53 rozdziale, którego treść jest bardzo bogata i jak czytamy w wersecie trzecim, drugi, trzeci werset. I to, co tu mówi prorok Izajasz, pokazane jest w tym, że nasz Pan był pokazany w wężu, bo wyrósł jako latorostka przed Nim, a jako korzeń z ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności. I widzieliśmy Go, ale nic nie było widzieć, czemu byśmy Go żądać mieli. Żydzi nie dopatrzyli się żadnej piękności, zacności, dostojeństwa, chwalebnej postaci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Najwzgardzeńszy był i najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, świadomy niemocy i jako zakrywający twarz swoją, najwzgardzeńszy, mówię, skądeśmy Go za nic nie mieli. Pogarda okazana przez Żydów naszemu Panu pokazana jest w tym, co możemy dopatrzeć się w miedzianym wężu. Naznaczenie tych słów, uwagę naszą zwracają słowa, ostatnie słowa w tym 53 rozdziale, 12 werset, przeczytam fragment. A z przestępcami policzon będąc, on sam grzech wielu odniósł i za przestępców się modlił. Bywa tak, że gdy postawimy pytanie, kiedy wypełniło się proroctwo Izajaszowe, że z przestępcami nasz Pan był policzony, myślę, że wielu z nas odpowiedziałoby, że tam na Kalwarii, na Golgocie, gdzie dwaj złoczyńcy byli ukrzyżowani obok Pana naszego Jezusa Chrystusa po Jego prawej i lewej stronie. Ale przypomnę braterstwu szersze znaczenie tych słów, tego proroctwa, a na znaczenie tych słów uwagę moją zwrócił brat Dymitr Kopak w jednym spośród wielu swoich wykładów, kiedy wskazywał na świętą wielką ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. I stąd mogę powtórzyć te myśli, że nasz Pan już tam, gdy miał lat 30, gdy stanął nad wodą Jordanu na brzegu, to już tam nasz Pan stanął w pośród przestępców zakonu. Wszyscy, którzy tam przychodzili, czuli się być przestępcami zakonu. A kto jest przestępcą zakonu, ten jest i przeklęty. I nasz Pan swoją drogę poniżenia rozpoczął już od tego momentu, kiedy stanął nad wodą Jordanu. Od tego czasu Żydzi wskazywali na Niego. Niektóre te spojrzenia Żydów wspomniał brat w poprzednim wykładzie. Wspomnę może jeszcze niektóre. Żydzi wskazywali na Niego, urągali Mu, że On celników przyjmuje. On z grzesznikami jada. Z grzesznikami przestaje. Mówili Jemu, Ty jesteś Samarytanin. A cuda, które nasz Pan czynił, mówili, że czyni mocą Belzebuba. Jakie poniżenie. Jeżeli nas ktoś pomawia o to, czego nie uczyniliśmy, przypisuje nam rzeczy czy sprawy, czy jakieś ujemne walory, my się w tym nie poczuwamy, to nas boli i boli nas dotkliwie. Ale my przecież jesteśmy ludźmi niedoskonałymi. Nasz Pan, święty, niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników, był pomawiany o najgorsze rzeczy. On zakon gwałci, on rąk nie myje, on bluźni. Ten, który był najwierniejszym z Bożych synów, był pomawiany o bluźnierstwo, o niewierność swojemu ojcu. Jakoż dokładnie tu widzimy i można by powiedzieć, że on jest jako wąż w oczach Żydów. I dlatego tak Pan Bóg zarządził. Tak był widziany, tak był oceniany i tak był szacowany przez ludzi. Za 30 marnych srebrników został sprzedany. Dlatego święty Paweł, apostoł, właśnie w liście do Żydów sumuje te wszystkie trudności, doświadczenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy w 12 rozdziale, 2 wersecie napisał i zachęca nas i mówi: patrzcie na Jezusa wodza, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż. Podjął krzyż. Być może, że ten krzyż drewniany, do którego był przybity, to mamy napisane, że włożyli na nich krzyż. Żołnierze sami położyli krzyż na barki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale krzyż on od Jordanu, tu właściwe znaczenie słowa, Pan Jezus podjął. Tak jak gdyby się schylił i wziął na swe barki, a tym krzyżem to były grzechy całej ludzkości. I dlatego święty Piotr mógł napisać, że on grzechy nasze zaniósł na drzewo. I oto mamy tu przedstawione sprawy tyczące Pana naszego Jezusa Chrystusa. I zacytuję taki bardzo krótki poemat, że w te sprawy jest trudno wielu ludziom uwierzyć. Trudno jest ludziom pojąć taką wiarę, gdzie pasterz za owce idzie na ofiarę, gdzie Chrystus sprawiedliwy krwią swą spłaca długi za swoje sługi. Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa ma doniosłe znaczenie i dlatego również cierpienia, które ponosił, niezawinione cierpienia, zaskarbiły Jemu chwałę. Chwałę, dostojeństwo i wielką nagrodę, bo tak to jest u Pana Boga, że żadne przewinienie, żaden grzech nie ujdzie bez słusznej zapłaty. Pan Bóg upomni się o wyrównanie rachunków. Ale jest to i ku naszej pociesze pamiętać, że każde niezawinione cierpienie, każdy ból, każda przykrość przyjęta spokojnie, bez szemrania, bez narzekania, nie pozostanie bez nagrody. Pamiętajmy o tym. Nasz Pan za swoje niezawinione cierpienia zaszczycił go bardzo bardzo wielką nagrodą. I tu kolejna lekcja, że nie tylko obecnie my możemy korzystać i korzystamy z świętej ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale z naszej strony, drodzy braterstwa, potrzebne jest zainteresowanie się tymi sprawami. Spojrzeć na krzyż, mówić o krzyżu. Apostoł Paweł napisał, że mowa o krzyżu tym, którzy nie wierzą, Żydom zgorszeniem, Grekom głupstwem, ale nam, zbawionym, jest mocą Bożą. Dlatego starajmy się nasze rozmowy, nasze zainteresowania zwracać na świętą, wielką ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na pustyni była dana lekcja, że przez spojrzenie na węża miedzianego może ktoś być uzdrowiony, a w naszym przypadku są rzeczy o wiele ważniejsze i o większej doniosłości, dlatego starajmy się na te sprawy spoglądać. I również chciałbym krótko jeszcze wspomnieć, że każda wielka sprawa zamierzona przez Pana Boga bywa unicestwiana przez onego Bożego przeciwnika. Dlatego mając świadomość o doniosłym znaczeniu krzyża, nie dziwimy się, że on przeciwnik boskiego planu zbawienia przez odkupienie uczyni wszystko, aby odwieść ludzi od krzyża, od uwagi, od wiary w świętą okupową ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dlatego apostoł święty Paweł czynił starania, i to mamy zapisane, pierwszy list do Koryntian, 17, pierwszy list, pierwszy rozdział, 17 werset. Apostoł święty Paweł starał się tak uczyć i tak mówić, tak pisać, aby nie był wyniszczony krzyż Chrystusowy. I święty Paweł doznał pewnej przykrości, aż do płaczu, o którym wspomina w liście do Filipian, że mówię o niektórych z płaczem, że stali się nieprzyjaciółmi krzyża Chrystusowego. Czy nam to nie grozi? Wiemy, że przeciwnik, jego metodą bywa to, że nie neguje i nie usuwa sprawy, nie twierdzi, że jej nie było. Przecież nominalne chrześcijaństwo nie mówią, nie głoszą, że nasz Pan nie narodził się. Ale jeżeli się narodził, jeżeli umarł, to On był tylko wcielony. On nie był człowiekiem, był nieśmiertelnym, był wcielonym. A przecież taki Jezus nie mógł być ceną odkupienia. Również zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa nie jest przedstawiane we właściwy sposób. Jego śmierć jest ofiarą, ale on przeciwnik stara się tą ofiarę odsunąć na stronę, a w to miejsce przedstawić to, co jest pustoszącą obrzydliwością. Nauczyciele chrześcijańscy nie mówią, że chrzest nie jest potrzebny. Owszem, chrzest jest potrzebny, ale wystarczy pokropić niemowlę i sprawa załatwiona. On staje się członkiem Kościoła. Przez chrzest bywa usprawiedliwiony. Jakże głębokie i można wspomnieć, że takie zupełne zniweczenie znaczenia chrztu w śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrzest w śmierć Chrystusa przez dzisiejszym chrześcijaństwie nie jest właściwie nauczany. W podobny sposób w miejsce Kościoła Bożego tysiące kościołów z wysokimi wieżami, na których szczycie jest krzyż z drzewa, ze stali. I zamiast nauki o baranku, który gładzi grzech świata, przedstawia się zupełnie inne rzeczy, które uwłaczają tej czci. I drodzy braterstwa, wokół siebie dostrzegamy tysiące krzyży. Tysiące krzyży wykonanych ręką ludzką, z przeróżnych materiałów, z drewna, żelaza, stali, złota, srebra. Czy te dzieła rąk ludzkich w jakikolwiek sposób wskazują na krzyż Chrystusowy? Czy którykolwiek z tych krzyży może być naszą chlubą? Jadąc tutaj, siedzieliśmy w przedziale, siedziały dwie zakonnice i jedna z nich miała taki bardzo wymowny krzyż. Nie wiem z czego, może ze srebra, na długim łańcuchu, który tak był bardzo, bardzo widoczny i mógł być dla niej chlubą. Ale czy to krzyż Chrystusowy, z którego należałoby się chlubić? I te wszystkie inne, tysiące, miliony krzyży z różnych materiałów, w różny sposób wykonane, w różny sposób starają się unicestwić świętą i wielką ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tym więcej krzyże, które bywają wstawiane w mogiły tych, którzy kończą swoje życie. Dlatego, drodzy braterstwa, starajmy się zwracać uwagę na rzeczywistość, na rzeczywiste znaczenie, na rzeczywistą świętość, na świętą, wielką ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. I nasze rozważania przyjęliśmy pod tytułem Krzyż Chrystusowy naszą chlubą. To jest takie bardzo ogólne powiedzenie, ale główną treścią, jak gdyby powodem przedstawienia tych rzeczy, to były słowa apostoła świętego Pawła, który powiedział i powiedział to z przekonaniem: chlubą moją jest krzyż Chrystusowy. Drodzy bracia i siostry, nie tylko ci, którzy są ofiarowani, ale wszyscy domownicy wiary i ta nasza młodzież, którzy jeszcze nie uczynili tego aktu ofiarowania samych siebie, mieszkający w domach swoich ojców, matek i dzieci, ojcowie tych dzieci, pamiętajcie, wy młodzi, starać się o to, mówić o tym, myśleć o tym i starać się przyjąć krzyż Chrystusowy jako chlubę w swoim życiu. Dobrze to jest czynić od wczesnego dzieciństwa. I my wszyscy, którzy mieliśmy tą łaskę Bożą, że poznaliśmy prawdę w naszym dzieciństwie, w naszych domach rodzinnych, gdy od dzieciństwa mieliśmy przywilej chodzić na szkółki i czytać Pismo Święte, to nam ułatwia przybliżyć się do krzyża Chrystusowego. Jeżeli zdecydujemy się wziąć ten krzyż na swe barki, jeżeli zdecydujemy się być ukrzyżowanym z Chrystusem, niech nam Pan błogosławi. Ale krzyż Chrystusowy potrzebny jest wszystkim. I nam dziś w wieku ewangelicznym, i ludzkości w tysiącleciu, wszystkim potrzebny jest i będzie święta i wielka ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa. A zatem postanówmy, przyjmijmy to, kontynuujmy to z świętością, z przekonaniem: krzyż Chrystusowy jest moją chlubą. Amen. Amen.